A szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, jako że sytuacja na Tajwanie naprawdę jest wokół Tajwanu, nie na Tajwanie, wokół Tajwanu naprawdę jest gorąca, dlatego pozwalam sobie na jeszcze jeden artykuł z Global Timesa 22. Stany Zjednoczone nie ośmielą się eskalować napięcia na Tajwanie. Ja jakby uważam inaczej. Zresztą rysunek Liu Rui, bardzo cenionego przeze mnie rysownika Global Timesa od wielu lat, pokazuje, że to właśnie a Stany Zjednoczone prowadzą panią Tsai do, w tym przypadku do dziury, czyli w przepaść. Cytuję. Xiao Biqin, kobieta będąca przedstawicielem Tajwanu w USA, zmieniła w poniedziałek stanowisko, znaczy konto na swoim koncie, konto, zmieniła zakres swojego konta na Twitterze i nazwała siebie ambasadorem Tajwanu w USA. W zeszłym tygodniu ambasador USA przy ONZ Kelly Craft spotkał się w Nowym Jorku z najwyższym urzędnikiem z Tajwanu i poparł udział Tajwanu w ONZ. Zupełna zmiana od zawsze. Znaczy od zawsze. Od... Nie pamiętam, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały o tym, że... A to były 70 lata, kiedy poprą z Chiny, udział Chin w ONZ i odbiorą ten mandat Tajwanowi, ale to były na pewno 70 lata. I teraz cytuję dalej. Czyli naprawdę dzieją się sprawy, które nie miały miejsca od ponad 40 lat. Cytuję. Ostatnio między Stanami Zjednoczonymi a wyspą Tajwan miało miejsce wiele dyplomatycznych niuansów. To, że Xiao zmieniła swój tytuł z reprezentanta na ambasadora, jest oszustwo. Niektórzy urzędnicy Departamentu Stanu USA mogą już to wiedzieć, ale takie zachowanie nie będzie autoryzowane przez kierownictwo, przez szefostwo USA. Ta taktyka krojenia salami jest czymś, co Tajwan zawsze stosował, dopóki Stany Zjednoczone nie wyrażały sprzeciwu. W przyszłości Tajwan i Stany Zjednoczone będą prawdopodobnie miały więcej tego typu działań dyplomatycznych, w cudzysłowie dyplomatycznych. Stany Zjednoczone mogą wspierać przystąpienie Tajwanu do niektórych organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, Światowa Organizacja Zdrowia, co zwiększenie jej udziału i obecności na terenie światowej. Może być więcej amerykańskiej sprzedaży broni na wyspę. Stany Zjednoczone mogą również zezwalać urzędnikom wysokiego szczebla na wizytę, na wizyty w Stanach Zjednoczonych lub prowadzenie kulturalnych spotkań i dialogu. W zeszłym tygodniu podsekretarz stanu USA Kate Krach, to o czym mówiłem w poprzednim artykule, odwiedził wyspę Tajwan w imię wzięcia udziału w nabożeństwie żałobnym byłego przywódcy Tajwanu Li Tengxiu. Był najwyższym rangą urzędnikiem Departamentu Stanu, który odwiedził Tajwan od 41 lat. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, cytuję cały czas, aby Stany Zjednoczone wysłały na wyspę wyższych urzędników przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Napięcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęło punkt krytyczny. A ja myślę, że ten dziennikarz i stojący za nimi urzędnicy, wyżsi urzędnicy KPH nie mają racji. To, że osiągnęły, wcale nie osiągnęły punktu krytycznego i jestem przekonany, że Stany Zjednoczone będą wysyłały jeszcze wyższych urzędników na Tajwan. Cytuję dalej. Chiny kontynentalne użyły silnych środków wojskowych, aby ostrzec przed niewłaściwą wizytą. Jeśli napięcie będą dalej eskalować, napięcia, może dojść do czwartego kryzysu w ciśnieniu tajwańskim. Czwartego. Ostatni to był chyba 98 rok. W trakcie kampanii wyborczej prezydenta USA Donalda Trumpa Donald Trump nie może chcieć lub nie móc się ośmielić dalej prowokować Chin, biorąc pod uwagę, z czym wiąże się dyplomacja. Otóż ja uważam, że nie. Donald Trump musi pociągnąć, znaczy to jest mój komentarz. Przepraszam, że ale nie mogę się powstrzymać. Donald Trump wie o tym, że przegrywa w sondażach. A wie o tym, że społeczeństwo jest nastawione antychińsko. Amerykańskie społeczeństwo. Wobec tego może mu się zamarzyć, żeby wywołać małą wojenkę, szybką, małą, szybką wojenkę, jak on sobie to w tym biednym, małym muszczku wyobraża, małą, szybką wojenkę gdzieś daleko od Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać poparcie amerykańskiego społeczeństwa. Problem polega tylko na tym, że to pan Trump tylko tak myśli, że ona będzie szybka i łatwa. A przewaga militarna Stanów Zjednoczonych nad Chinami jest bardzo zróżnicowana. W niektórych miejscach jej nie ma, w innych miejscach ona jest drastyczna. Drastyczna, dramatycznie duża przewaga USA w obszarze militarnym nad Chinami jest w obszarze przynajmniej lotniskowców i w obszarze broni atomowej. Natomiast gdzie indziej, to już niekoniecznie. I w związku z tym pan Donald Trump może się przeliczyć. Jeśli zdecyduje się przed listopadowymi wyborami zagrać wabank, bo to jest facet, który może zagrać wabank, czyli rozpętać wojnę z Chinami. A ja myślę, że ta wojna z Chinami może być początkiem końca samych Stanów Zjednoczonych. A to nie tylko nie dlatego, że Chiny zajmą amerykańskie terytorium. Nie. Po prostu to, co się nazywa amerykańskim społeczeństwem, co teraz burzuje jak w kociołku, może wyjść, może spowodować rewolucję tamże, w tymże Stanach Zjednoczonych, czego im serdecznie życzę. Wszystkim im serdecznie życzę rewolucji, takiej, jaka miała miejsce w Rosji, z milionami, z dziesiątkami milionów ofiar. Oni za to sobie serdecznie, oni sobie głęboko na to zapracowali. A więc ja się nie zgadzam, że pan Trump nie ośmieli się dalej prowokować. Jestem przekonany, że to zrobi. Cytuję dalej. Jeśli USA i Wyspa Tajwan podejmą dalsze działania, tak jak ja to właśnie przed chwilą powiedziałem, Chiny kontynentalne zwiększą na nie presję polityczną, gospodarczą, dyplomatyczną i militarną, w tym zerwanie umowy ramowej o współpracy gospodarczej z Tajwanem. Chiny mają o wiele... znaczy to też jest kolejny problem, bo oczywiście Amerykanów to w ogóle nie interesuje. A pamiętajcie Państwo, że Amerykanie używają Tajwańczyków jak pionka w swoich grze. No i teraz cytuję dalej. Chiny mają wiele kart do gry. Kluczem jest to, które i jak Chiny, którymi właśnie kartami i jak Chiny chcą grać. Niektórzy ludzie w Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie mogą myśleć, że Chiny kontynentalne mają niewiele kart do zagrania, a kontynent boi się grać w karty, nawet jeśli je ma. Jest to jednak poważny błąd strategiczny. Niedawny apel amerykańskiego kongresmena Toma Tiffany'ego o nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Tajwanem nigdy się nie spełni. Niektórym, no tutaj myślę, że to jest błąd. Amerykański błąd i chiński być może. Ale amerykański na pewno. Niektórym politykom antychińskim w USA, a zwłaszcza członkom kongresu, brakuje podstawowej wiedzy dyplomatycznej i politycznej na temat spraw międzynarodowych. To się zgadza oczywiście. Nikt, nawet Trump, nie odważyłby się podjąć takiej decyzji, bo to doprowadziłoby do zniszczenia relacji Chin-USA, a nawet do dalszego konfliktu, znaczy do głębokiego konfliktu między Chinami a USA. To koszt i ryzyko, które żaden prezydent ani polityk USA nie jest skłonny podjąć. Nie jestem pewien. No ale tutaj jakby cytuję chiński punkt widzenia. Proszę nie zapomnieć o tym, co to jest Global Times. To jest część, to jest emanacja Dziennika Ludowego, a Dziennik Ludowy jest wyrazem myślenia Chińskiej Partii Komunistycznej. I teraz ostatni akapit. Po wyborach prezydenckich w listopadzie dyplomatyczne, cytuję, znaczy to jest w cudzysłowie, stosunki między Tajwanem, wyspą Tajwan a Stanami Zjednoczonymi będą prawdopodobnie postrzegane jako rutyna po obu stronach. W przypadku ponownego wyboru Trumpa nie można wykluczyć dalszej eskalacji problemów. Jeśli wygra kandydat demokratów Joe Biden, może być on bardziej powściągliwy. Poparcie dla wyspy Tajwan stało się już polityczną poprawnością w systemie amerykańskim. Granie kartą Tajwanu, rozprawienie się z Chinami kontynentalnymi i wzmocnienie stosunków między USA a wyspą Tajwan, zwłaszcza w dyplomacji, pozostanie ustaloną polityką w USA, niezależnie od tego, kto obejmie rząd. Tak jest, zgadza się. Autor tego artykułu jest zastępcą dyrektora Center for American Studies na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju. Tak, to jest. Znaczy, to jest tak. Człowiek nie może powiedzieć prawdy. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, że nie może powiedzieć prawdy. Ten autor. A jest wysoko postawionym człowiekiem w establishmencie chińskim. I tam nigdy się nie mówi prawdy, no bo przecież to nie jest w chińskim, to nie leży w chińskim, nie tylko interesie, to nie leży w chińskim genomie, tego nie ma w chińskim genomie. Więc nie. On ostrzega, natomiast w chińskim genomie istnieje coś takiego jak ostrzeganie przed konsekwencjami. I ten artykuł mieści się właśnie w chińskim genomie działania poprzez ostrzeganie przed konsekwencjami. I ten człowiek mówi o tym, że to może doprowadzić do zniszczenia relacji, do dalszego konfliktu, ale to jest w obszarze prawdopodobieństwa. On nie mówi o tym, że tak się stanie, jeśli coś się stanie. Nie. Znaczy, pamiętajcie Państwo, mamy do czynienia z kulturą wielu tysięcy lat i ci ludzie mający chińskie paszporty myślą zupełnie, ale tak zupełnie innymi kategoriami niż my, że właśnie dlatego ich nie rozumiem. Więc bardzo proszę, żebyście Państwo odczytywali ten artykuł właściwie. To znaczy, ten człowiek mówi o tym, ostrzega przed ewentualnymi scenariuszami. On nie krzyczy tak jak muzułmanie, my was wyrżniemy. Nie, nic takiego się nie stanie. Nie będzie takiej możliwości. W chińskiej prasie myślę, że nigdy do tego nie dojdzie. Mimo tego, że zmieniła się radykalnie. W ciągu ostatniego pół roku radykalnie. Znaczy, no tak, od ostatniego pół roku. Od momentu, kiedy zaczęto oskarżać Chiny o spowodowanie COVID-a. Ale na świecie. Więc tutaj ten artykuł ma pokazywać ma ostrzegać Amerykanów, białych barbarzyńców przed nieprzemyślanymi ruchami. Pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Ponieważ powinien zacząć tamto zdanie. Pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Chińczycy, wszystko jedno, jacy by nie byli, w momencie, kiedy tracą równowagę, to znaczy ich świat się w jakiś sposób zawala, to znaczy na przykład ktoś ich atakuje, tracą do tego stopnia równowagę ducha, że zaczynają działać, zaczynają się zachowywać, a tak jakby przyszłość nie miała żadnego znaczenia. Naprawdę. Ja o tym wiem. Wiem od dawna. Setki przykładów tego mam. I w związku z tym, jeśli Amerykanie tego nie rozumieją, a wygląda mi na to, że nie rozumieją, to mogą się spotkać z sytuacją, która będzie przypominała do pewnego stopnia wojnę japońsko-amerykańską. Atak Japonii na Stany Zjednoczone tam w 40, nie pamiętam, w trzecim roku, nie pamiętam. A Japończycy byli po prostu zdeterminowani. Przez cały czas tej wojny byli zdeterminowani. Otóż wtedy Chińczycy jeszcze nie byli zdeterminowani. Nie mieli jednolitego kierownictwa, byli rozbici. Natomiast w tej chwili są bardzo zdeterminowani. I jeśli ktokolwiek, czy jeśli Amerykanie rozpoczną atak na Chiny, no, to ja współczuję wszystkim białym. Wszystkim białym, którzy tam będą mieszkali. Na terenie całych Chin. Naprawdę. No cóż. Moi przyjaciele różni w Chinach również mogą mieć gigantyczny problem. Gigantyczny. No ale cóż. Tak to już jest. Pamiętajcie Państwo, że w czasie wojny amerykańsko-japońskiej Japończycy w Stanach Zjednoczonych byli w obozach. Tak jest. Jak to będzie teraz? A tego to ja nie wiem. Pytanie, czy biali dotrą do tych obozów. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.